Mamy coś takiego jak raz do roku wspominamy o Dniu Stworzenia. I pytanie, skąd taki w ogóle pomysł się zrodził, żeby o stworzeniu Kościół Adwentowy mówił na obliczu całej Ziemi. Mam takie wrażenie, że zostaliśmy w osamotnieniu, jeżeli chodzi o teorię stworzenia. Mnóstwo ludzi, kościołów przyjęło też teorię ewolucji albo zaczęło ją mieszać po prostu, teorię ewolucji łączyć z teorią stworzenia i zaczęły wychodzić naprawdę dziwne rzeczy. Ktoś postanowił stanąć na straży tego, aby przypomnieć nam, skąd wzięły się nasze korzenie, nasze początki. Pierwsze słowa w Biblii, jakie czytamy, to właśnie na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Jeżeli cokolwiek jest ważne i w czymś takim jak Biblia Bóg postanowił zawrzeć pewien przekaz, to rozpoczął Pan Bóg słowami o stworzeniu. Jeżeli w ogóle jest jakiś początek, to stworzył go Bóg. Nie jest to dzieło przypadku, wielkiego wybuchu. I tak w sumie przez 19 wieków naszej ery i wszystkie wieki, które są do tyłu, w milionach lat podają ewolucjoniści, ale wierzący ludzie w naukę Biblii oszacowali, że 4000 lat jest do przyjścia Jezusa i obecnie mamy 2016 lat po Jego przyjściu, a więc świat ma około 6 tysięcy lat. Do XIX wieku wszyscy wiedzieli, że Ziemię stworzył Bóg. Nie było żadnej alternatywy. To była jedyna interpretacja pochodzenia człowieka, ludzkości. Dopiero od 157 lat naucza się o teorii ewolucji. To właśnie Charles Darwin, on urodził się w 1809 roku, jest to brytyjski przyrodnik i geolog. On swoją pozycję książkową zatytułował O powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego. I stała się w tym momencie alternatywa dla Bożego stworzenia. Ktoś powiedział, że człowiek nie pochodzi dlatego, że stworzył go Bóg, tylko nauka wyszła naprzeciw i powiedziała, że człowiek powstał z wielkiego wybuchu. Czy ta książka Darwina przypomina nam coś? Może tak będzie łatwiej. Biblia, prawda? Tu jest teoria stworzenia, a tam jest teoria ewolucji. Biblia Darwina. Czy 157 lat, bo w roku 1859, na 50. urodziny Darwin wydaje tą książkę. 50 lat ma i wydaje książkę. Czy 157 lat, bo tyle istnieje ta publikacja, to dużo czy mało? Można by przyjąć, że to jest średnio 6 pokoleń, mniej więcej. 6 pokoleń wstecz, a 7 to już ludzie wiedzieli, że są od Boga stworzeni, a już 6. pokolenie, piąte, czwarte i tak dalej, we wszystkich szkołach naucza się o czym? O ewolucji. Gdzie znajdziemy wzmiankę o tym, że człowiek pochodzi i stworzony został na wzór i podobieństwo Boże? Nigdzie nam tego nie powiedzą. Stąd też Dzień Stworzenia. No właśnie, teoria ewolucji zakłada, że są jakieś formy pośrednie, począwszy od małpy, poprzez rozwój tej małpy dochodzimy do człowieka, którego mamy w obecnej postaci. Gdy Bóg nas informuje, to Bóg stworzył małpy w swoim gatunku i te małpy są po dziś dzień i człowieka ukształtował też na swój gatunek. Ludzie rodzą ludzi, a małpy rodzą małpy. Gdzie są ogniwa pośrednie? Jeżeli jesteśmy rolnikami i mamy nasiona ogórków, to nie wyrosną nam z tego pomidory ani kabaczki. Po prostu wyrosną ogórki, bo nasiono ogórka ma swoje DNA i ono po prostu jest takie, a nie inne i nie będzie inne. Ale o tym mówi nam Bóg. Teoria ewolucji zakłada, że jest właśnie tak, że z czegoś tak złego, niedoskonałego powstaje ktoś tak wspaniały i piękny jak człowiek. Ludzie, którzy zaczynają w to wierzyć, czasami zachowują się jak zwierzęta i podobni są w swoich czynach. Nie zachowują się jak ludzie, nie traktują bliźniego jak człowieka. Mamy tutaj fałszywą i prawdziwą ewolucję. Czym jest w ogóle słowo ewolucja? Ewolucja jest procesem zmian. Tak bardzo krótko można zdefiniować ewolucję. Jest to proces zmian. W pierwszym wypadku fałszywa ewolucja wywyższa człowieka, a w drugim wypadku jest to wywyższenie Jezusa. Zgadza się? Pierwsza fałszywa ewolucja, ona pokazuje, że człowiek jest miarą wszystkiego, że człowiek jest najwyższą wartością. W sumie jest Bogiem. Prawdziwa ewolucja pokazuje miejsce człowieka i miejsce Boga, czyli oddanie Bogu pokłonu i uczynienie Boga kimś wyższym. Kiedyś zastanawiałem się, dlaczego Żydzi noszą jarmułki, te czapeczki na głowach, czy to jest tylko i wyłącznie jakaś kulturowa kwestia. Jeden z Żydów mi tłumaczył, że dotąd jest Icek, a powyżej jest Bóg. Z jednej strony może trochę śmieszne, ale ten człowiek mi uzmysłowił to, że on rozumie, że jego możliwości kończą się z jego wzrostem. On jest tylko dotąd. A wszystko, co jest ponad, co jest powyżej, to jest wielki, potężny, nieogarnięty niczym Bóg. Warto mieć takie zrozumienie istoty sprawy i temu Bogu właśnie ten pokłon oddajemy. Na pewnej uczelni rektor postanowił umieścić napis. Uczelnia sama w sobie ładna, ale bez napisu, bez żadnego jakiegoś takiego zachęcenia. I rektor zrobił konkurs na to, jaki tam napis mógłby się uwidocznić. Protagoras, myśl Protagorasa ktoś podał, czyli że człowiek jest miarą wszech rzeczy, najwyższą wartością z możliwych. Ponad człowieka już nie ma nic. Czyli automatycznie człowiek wytycza, co jest dobre, co jest złe. On jest jak Bóg zarazem. On panuje nad... On wywyższa wszelkie stworzenie, jakie napełnia tę ziemię. Jest ponad wszelkimi innymi stworzeniami. Człowiek jest miarą wszystkiego, szczyt szczytów. Ale ktoś inny zaproponował, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz. Psalm 8:5. Jakże odmienna relacja. Panie Boże, czymże jest człowiek? Jakim pyłem, prochem, a jednak jest wielki Bóg, jest ponad człowieka. Jeżeli człowiek ma problem, a jest najwyższą wartością, to do kogo pójdzie? W sumie do nikogo. Ale jeżeli człowiek nie jest Bogiem, ale Boga ma nad sobą, to do kogo pójdzie, gdy ma problem? Właśnie do Boga. Stąd też modlitwa, stąd też westchnienie. Boże, jeśli jesteś... Mamy tutaj w bardzo wielkiej miniaturze tydzień stworzenia. Siódmego dnia żeśmy tutaj, nie udało mi się umieścić, ale w kolumnie lewej mamy 1, 2, 3, to są dni stworzenia, a w prawej kolumnie dzień 4, 5 i 6. To jest w pionie, tak? Ale teraz jak popatrzymy na poziom, to pierwszy i czwarty dzień na niebiesko, one się uzupełniają, bo w pierwszym dniu, to co czytamy w Biblii, Bóg w pierwszym dniu oddzielił jasność od ciemności, nazywał dzień dniem, a noc nocą. A w czwartym dniu Bóg uczynił planety, księżyc, słońce, żeby tym rozporządzały. I teraz teolodzy się zastanawiają, skoro w pierwszym dniu już ciemność była od jasności oddzielona, czy jasność od ciemności, to skoro w czwartym dniu planety tym zarządzały, to czym albo kim była ta światłość, która była przez pierwsze trzy dni? To jest ciekawe, ale gdy popatrzymy, to w tym wszystkim, w tym układzie widać dzień drugi i piąty. Wody od wód zostały oddzielone, czyli wody na lądzie od wód nad sklepieniem. Czyli powstał firmament nieba, wody na ziemi, a w piątym dniu w tych wodach czytamy, że zaroiły się zwierzęta wodne. W trzecim dniu, gdy została uczyniona roślinność lądowa, to w szóstym dniu zwierzęta lądowe. Nawet w stworzeniu widzimy bardzo misterny plan, pięknie poukładany, czy to w pionie, czy w poziomie. Tam wszystko pięknie się układa, pasuje. Czym jest dzień siódmy? On spina to wszystko. Dzień siódmy jest wdzięcznością dla Boga Stworzyciela za to, że tak cudownie to wszystko ukształtował. W którym dniu stworzony został człowiek? Na sam koniec. Na samiuteńki koniec, dlatego jak się rodzi dziecko, to jak ono się rodzi, to tam już jest wszystko. Łóżeczko, śpioszki, pieluszki, wszystko jest, nawet w nadmiarze, nie? I rodzice, którzy czekają, kiedy, bo wszystko już zostało przygotowane. Rodzic w niebie dokładnie to samo zrobił. Przygotował całą planetę i na koniec zainstalował człowieka. Ciekawe jest to, że Adam, gdy pojawił się, to zaczęłoby być mu smutno, bo wszystkie zwierzęta były w parach, tylko on, biedak, nie miał partnera dla siebie odpowiedniego. Pan Bóg zrobił to celowo, bo gdyby dał mu żonę na dzień dobry, nie doceniłby tego. Prawda? No dobrze. Co ma wspólnego stworzenie z sobotą? To jest właśnie ten siódmy dzień, który przypomina. Sobota jest pamiątką po tym, co się stało. Po tym, że Bóg w sześciu dniach uczynił ziemię, niebo i wszystko, co zaistniało. Gdy weźmiemy pod uwagę tydzień, siedem dni, tak? Pytanie, skąd one się wzięło? Nauka nie zna pojęcia tygodnia. My operujemy pojęciem tygodnia, ale nauka nie wie, skąd się wziął tydzień. Dlaczego? Doba to jest obrót Ziemi wokół własnej osi. To nauka doskonale wie. Jest to obliczone, sprawdzone, dotknięte, powąchane, wszystko się zgadza. Co to jest miesiąc? Miesiąc to jest wtedy, jak księżyc zrobi pełną rundę wokół Ziemi. A rok co to jest? Jak Ziemia zrobi pełną rundę wokół Słońca. A przy okazji się jeszcze 365 razy obróci wokół własnej osi. A wokół tej Ziemi 12 razy jeszcze księżyc zdąży oblecieć. Ale skąd się wziął tydzień? Tak zrobiła nauka. Po prostu nie wie. Gdyby nie było stworzenia świata, nie wiedzielibyśmy w ogóle, że tydzień jest, że coś takiego istnieje. Nauka na wszystko ma odpowiedź, tylko nie na to, skąd się wziął tydzień. A nawet gdyby tak popatrzeć, gdyby się tylko zmieniła odległość Słońca od Ziemi na plus albo na minus, to albo byśmy zamarzli, albo byśmy zostali spaleni. Jak ten wybuch doskonale wiedział, że Ziemia od Słońca musi być tak, a nie inaczej? Jak ten wybuch był mądry, jak to wszystko elegancko poukładał i tego człowieka tak na koniec zainstalował, jak już wszystko było gotowe? No nie, no w sumie tu mamy taką przepaść pomiędzy małpą a człowiekiem. No dobrze, popatrzmy dalej. Teoria ewolucji to jest teoria. To nie jest nic udowodnionego, tak samo jak teoria stworzenia. Dlatego, że gdy świat został stworzony, nikt z nas przy tym nie był. Jedno i drugie jest teorią. Pytanie jest tylko takie, którą z teorii zechcesz zaakceptować? Nauka i szkoła od 157 lat będzie cię uczyła, że pochodzisz od małpy? Bóg będzie chciał wspomnieć, że uczynił cię na swój obraz, swoje podobieństwo. Dlaczego ludzie, mając tak kiepskie korzenie, a jakie korzenie mają ludzie, gdy mają teorie ewolucji? Jakie mają korzenie? Tak naprawdę, no jakie to są korzenie? Prawie żadne. Od zwierzęcia pochodzę. Teraźniejszość jest taka, jaka jest, a przyszłości w ogóle nie ma. Bo człowiek jak umiera, to kończy się wszystko. Tragedia. Dlatego ludzie będący zwolennikami teorii ewolucji nie za bardzo widzą, o ile sens życia to jeszcze może widzą, tylko pytanie, co dalej? Dalej nie ma nic. Eutanazja, samobójstwa. Ciekawe jest to, że nauka potwierdza to, że DNA człowieka stwarza możliwość poglądu na to, że wszyscy ludzie pochodzą od jednej kobiety. Genetycy doszli do takich wniosków końcowych. Badając DNA ludzi na świecie, stwierdzono, że wszyscy musieli mieć początek od jednej kobiety, oczywiście nie nazywają jej Ewą. My możemy to zrobić, bo mamy przekaz biblijny i wiemy, skąd pochodzimy. Nauka, czy nauka pomaga w zrozumieniu teorii stworzenia, czy przeszkadza? Czy nauka to zawsze jest teoria ewolucji? Często właśnie nauka wspomaga i wspiera, pokazuje nam piękno Bożego stworzenia. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Bóg, który, no właśnie, co zrobił? Gdybyśmy mieli dokończyć ten tekst, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. To jest Bóg, który stworzył świat. Co zrobił? Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby zamieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Niesamowite. Bóg określa wszystko, wyznacza wszystko, panuje nad wszystkim. Niektórzy nawet twierdzą, że tak, może i Bóg stworzył ziemię, ale ona teraz w samopas idzie i każdy robi, co chce, czyni, co chce. Nie wiadomo, dokąd to zmierza i w sumie tak, no nie wiadomo, jak to dalej ugryźć. Ale Bóg kontroluje dzieje ludzkości. Mamy w Księdze Daniela w 2 rozdziale ciekawy posąg, w którym to posągu Bóg ustanowił miejsca dla poszczególnych królestw i ich panowanie. A na samym końcu jest kamień, który się odrywa bez udziału ludzkiej ręki i ustanawia nowe królestwo, to jest Boże, odmienne od królestw ludzkich i tego świata. Dlatego, że w całym posągu Księgi Daniela ludzie chcieli pokazać, że można żyć bez Boga. Bóg nie jest do szczęścia absolutnie potrzebny. I o ile pierwsze królestwo było ze złota, to drugie już ze srebra, miedzi, żelaza z gliną. Coraz gorsze, coraz słabsze. To pokazały państwa, królestwa, które chciały udowodnić, że bez Boga życie może być piękne. Że wcale nie trzeba wierzyć w Boga jako stworzyciela. Życie może być piękne, a zarazem, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Skoro miało być tak pięknie bez Boga, dlaczego nie jest pięknie? Darwin mówi, że jesteśmy co najwyżej rozwiniętymi zwierzętami, ale z drugiej strony człowiek właśnie mówi tak, skoro Boga nie ma, to definicja tego, co jest dobre, a co złe, kto określa to? Właśnie człowiek. Czy Bóg określił swoją definicję dobra i zła? Tak. Gdzie to zrobił? W raju. Pewnie też. Ale gdzie mamy jakąś taką definicję, co jest dobre, a co złe? I że wiemy, że to od Boga pochodzi. To będą przykazania? 10 przykazań na 2 kamiennych tablicach. Do przykazań za chwilę dojdziemy, ale teraz, gdybyśmy mieli tak zilustrować rozmowa 2 bliźniaków w łonie matki. Gdybyśmy mogli podsłuchać, co takie bliźniaki, jeżeli w ogóle potrafią mówić, to co by chciały powiedzieć i jaki spór one toczą pomiędzy sobą. Ten spór trwał wcześniej, trwa dzisiaj i trwać pewnie będzie, ale tylko do pewnego momentu. Czy mógłbym poprosić dwie bliźniaczki, które by zechciały porozmawiać ze sobą? Ponieważ w brzuchu mamy jest troszeczkę ciasno, to one również muszą się troszeczkę tak przytulić do siebie. Mikrofony działają? Działają. To posłuchajmy dialogu.
Ej, siostra.
No?
Wierzysz w życie po porodzie?
Jasne. Coś to musi być. Mi to się wydaje, że my tu jesteśmy po to, żeby się przygotować na to, co będzie później.
Głupoty. Co ty wygadujesz? Żadnego życia po porodzie nie ma. Jak by to miało wyglądać?
No nie wiem, nie? Pewnie będzie więcej światła. Może będziemy biegać albo jeść buzią.
To nie ma sensu. Biegać się nie da. A kto widział, żebyśmy jadły buzią? Przecież żywi nas pępowina.
No nie wiem, no ale na pewno zobaczymy mamę, będzie o nas dbać.
Co? Mamę? Wierzysz w mamę? Kto to w ogóle według ciebie jest?
No przecież jest wszędzie wokół nas. Dzięki niej żyjemy. Bez niej by nas nie było.
Nie, nie wierzę. Żadnej mamy nie widziałam, więc jej nie ma.
No jak to? Przecież jak jesteśmy cicho, możesz posłuchać jak śpiewa. Albo poczuć jak głaszcze nasz świat. Wiesz, ja to myślę, że prawdziwe życie zaczyna się dopiero później.
A, wiesz, pewne jest jedynie to, że jedna z nas na pewno się myli. Czas pokaże, która.
Uprzejmie dziękuję. Do czasu porodu bliźniacy żyją w niepewności. Jeden obstaje, że jest życie po porodzie, drugi, że to jest bzdura. Nasz świat też kiedyś dobiegnie do końca i okaże się, czy w ogóle jest coś takiego jak życie wieczne, czy jest ktoś taki jak Ojciec w niebie, który mówi o sobie, że jest. O ile teoria ewolucji każe patrzeć do wewnątrz, każe patrzeć nam na siebie samych, w swoje możliwości, w swój potencjał, to stworzenie z kolei uczy patrzeć nas na zewnątrz, na to, co jest stworzone przez Boga. Nawet jak do psychologa pójdziesz, a psycholog nie jest osobą wierzącą, to on będzie grzebał gdzie? Dokładnie w tobie. Wróci cię do lat twojej młodości, tam zrobi ci korektę w mózgu i ewentualnie przywróci cię do obecnego czasu, reperując twoją przeszłość, ale robiąc to wszystko w tobie. A jak trafisz do psychologa wierzącego, to on wskaże ci na Boga, który jest Bogiem cudownym i może zmienić twoją teraźniejszość, bo posiada taką moc, a w efekcie końcowym pokazuje ci piękną przyszłość, której osoba niewierząca nie pokaże, bo sama w to nie wierzy. Nie da się pogodzić teorii ewolucji z teorią stworzenia. Sami musimy wybrać, czy chcemy patrzeć do wewnątrz, czyli na siebie, na swoje możliwości i w sobie widzieć Boga, absolut mądrości i wszystkiego. Ileż to razy przyszło mi słyszeć, że na swoje 10 palców jestem zdany i tylko to, co tu jest, to, co tu mam, to tylko to się liczy. Na co zdany jest chrześcijanin? Skoro już od rana mówi, Boże, pomóż, ratuj, mam dzisiaj ciężkie sprawy, sam nie dam rady, bez ciebie jest to niemożliwe. Na jakie pytania życiowe chce odpowiedzieć nam teoria kreacjonizmu, czyli stworzenia? Ona odpowiada na to, na co człowiek chce znać odpowiedź, a więc skąd się wzięliśmy, dlaczego tu jesteśmy i w ostateczności dokąd zmierzamy. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, to są trzy pytania związane z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Teoria ewolucji mówi nam o korzeniach, tak? Że zostaliśmy stworzeni na Boże podobieństwo, czyli korzenie mamy naprawdę wspaniałe. To jest duma i chluba mieć kogoś tak wspaniałego po swojej stronie. Teraźniejszość wskazuje nam na to, że w życiu mogą nastąpić różnego rodzaju perypetie i problemy, ale przyszłość nam mówi, że Bóg zaplanował życie bez chorób, cierpienia, mozołu, trudu, łez. Piękne? Wydaje się zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Teoria ewolucji mówi, że pochodzisz od zwierzęcia, a twoja przyszłość w ogóle nie istnieje. Dlaczego stworzenie daje nam poczucie wartości? Jeżeli Bóg stworzył nas własnoręcznie, pochylił się nad prochem ziemi i ukształtował nas swoje podobieństwo, pytanie, czy mamy powody do dumy? Ktoś tak wielki jak Bóg postanowił zrobić swoją kopię. Kiedyś żona woła mnie i mówi, chodź szybko, chodź. Myślałem, że coś się stało, nawet się już przestraszyłem. Wbiegam do pokoju, gdzie spała córka i żona mówi tak, słuchaj, zobacz, jak ona śpi. Ja się przestraszyłem, mówię, ojejku, no jak śpi? No normalnie śpi. Nie, ona śpi tak jak ty. Jak ja śpię, to nie wiem, jak to wygląda, ale skoro córka śpi tak jak ja, to jak córka śpi? Pięknie śpi. Poczułem się wspaniale. Córka śpi tak jak ja. Niesamowite uczucie. Pewnego dnia z córką żeśmy się wybrali do kościoła i na przystanku tramwajowym ja włożyłem swój neceser między nogi, żeby czuć, że on jeszcze jest. W takim świecie żyjemy, że możesz postawić, obrócić się, już necesera nie ma. A córka w tym samym czasie miała swoją torebeczkę, taką swoją walizeczkę obok postawioną. Jak ona zobaczyła, co ja zrobiłem, to na swoją walizeczkę też w między nogi i patrzy na mnie. Też mi się śmiać chciało, jak dzieci naśladują rodziców, jak chcą być do nich podobne. Za każdym razem, gdy Bóg widzi ciebie i mnie, gdy naśladujemy to, co dobre i właściwe i poprawne, jak bardzo musi się ten Ojciec w niebie cieszyć. Ktoś inny mówi, nie ma Boga. Zapomnij o tym. Jak dużo tracimy, myśląc tylko o tym, że Boga nie ma. Kolejna sprawa. Czytamy w psalmie 33, że słowem Pana uczynione zostały niebiosa. W sumie wszystko zostało uczynione słowem z wyjątkiem człowieka, bo człowieka ukształtował Bóg osobiście. Jest wyróżnienie? Jesteśmy tak zwaną koroną wszelkiego stworzenia. Bóg człowieka ukształtował osobiście, a tu czytamy, że słowem. Generalnie jak brzmi wszechświat w języku angielskim? Jak brzmi to słowo? Universe, prawda? Uniwersum po łacinie, czyli uni, uno, jedno, vers, słowo. Wszechświat nazywa się po łacinie jednym słowem. Skąd taki pomysł na nazwę wszechświata? Skąd? Bo jeżeli słowem Pana zostały uczynione niebiosa i wszystko, cały uniwers, to najprościej go nazwać jedno słowo. Czyż nie? Biblia chce nas nauczyć oddania czci naszemu Bogu, dlatego że On stworzył wszystko i na to zasługuje. Księga Objawienia mówi, bój się Boga, oddaj Mu chwałę, nadeszła godzina sądu Jego. Oddaj pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. Wszystko się zgadza. Pytanie, a jak oddać Bogu pokłon? Bogu Stworzycielowi, który stworzył wszystko. Pytanie, kiedy to zrobić? W jakich okolicznościach? I tutaj przykazanie przychodzi nam z pomocą i mówi, pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Dlaczego masz o tym pamiętać? Bo Bóg w 6 dniach uczynił to wszystko i wtedy oczekuje na oddanie mu właśnie tego pokłonu. W Biblii wszystko się pięknie zazębia. Bóg osobiście na najtwardszym materiale, jakim jest kamień, wypisał własnoręcznie przykazania. Powiedział, co jest dobre, co jest złe. Pierwsza tablica jest to stosunek człowieka do Boga, jak on ma wyglądać. W pierwszych 4 przykazaniach on został zawarty. I kolejne 6 przykazań na drugiej tablicy, jak ma wyglądać stosunek człowieka do drugiego człowieka. I zaczyna Bóg od rodziców, tak? Od osób najbardziej nam bliskich. Jak to wszystko ma wyglądać. Ale jest ktoś, komu się nie podoba ten porządek rzeczy, i nie podoba się szatanowi to, co widzi w przykazaniach. I on to postanowił wszystko podważyć, zmienić. Przekonał wybitnych teologów, ojców Kościoła o tym, że sobota wcale nie jest tak ważna, że dniem świętym może być niedziela i będzie ona na pamiątkę zmartwychwstania. A ile sobota jest na pamiątkę stworzenia, to niedziela jest na pamiątkę zmartwychwstania. Ale nawet załóżmy, że można by niedzielę święcić na pamiątkę zmartwychwstania, to co to ma wspólnego z 4 przykazaniem? Pamiętaj o dniu sobotnim, aby go święcić, bo jest pamiątką stworzenia i niczego innego. To w takim razie o jakim dniu mam pamiętać? Powstaje katechizm z nowymi przykazaniami, poza biblijnymi, i tam jest zmiana. Tak naprawdę szatan postarał się o to, aby w katechizmie było 8 prawdziwych przykazań. Jednego nie ma wcale, ale z powodu tego, że wszyscy wiedzą, że przykazań od zawsze było 10, to 9 podzielił na 2. Stąd też 10 brzmi ani żadnej rzeczy, którego jest, cokolwiek to znaczy. Czyli tak naprawdę szatan dał ludziom 8 przykazań, bo jedno z nich zmienił w sensie z dnia sobotniego na niedzielę, a więc już udało mu się je sfałszować, a żeby mieć gwarancję, to jeszcze jedno zabrał całkowicie. Które to wystarczy zajrzeć do Biblii, żeby mieć świadomość. Jakub pisze taką rzecz, że ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, czyli 10 przykazań, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Mówiąc prościej, 9 przykazań zachowasz, jedno sobie odpuścisz, nieważne które, obojętnie które, bez różnicy które, 1, 7, 8, 15 nie ma, obojętne które sobie darujesz po tobie. Żeby mieć gwarancję, to 8 dał. I mówi, wypełniajcie sobie wszystkie 8. Nawet te 9 dobrze, to niech będzie 9. Wypełniajcie sobie, ile chcecie. Chodźcie sobie do kościoła, ile wam się podoba. Śpiewajcie, jak najgłośniej potraficie. I tak nic wam potem. Wyobrażacie sobie, wisimy na łańcuchu o 10 ogniwach. Wisimy nad przepaścią. Które ogniwo jest najważniejsze? Czy to ważne jest, które pęknie? Żebym się stoczył na dno i zabił? Czy to jest ważne, że to będzie 2, a nie 4, albo że 7, a nie 6? Nie ma to znaczenia. I o tym mówi Biblia. Nie jest ważne, w którym uchybisz. A diabeł o tym wiedząc, mówi, zabrałem im 2, niech sobie 8 wypełniają. Jaka smutna scena. Nie mogłem w to uwierzyć, gdy pierwszy raz to usłyszałem, ktoś mi zwrócił uwagę na to, pamiętaj na dzień sobotni. W katechizmie jest pamiętaj, aby dzień święty święcić nie jest nazwany który. Czytaj niedziela. Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. Nie chciałem w to wierzyć, mówię, to jest niemożliwe, że niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. Ktoś mi mówi, idź do kościoła i sobie posłuchaj, co mówi ksiądz. Rzeczywiście, poszedłem. Nigdy na to uwagi nie zwracałem. Ksiądz mówi, mamy niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Ojej. Byłem zły na ludzi, którzy mi o tym powiedzieli. Później byłem zły na siebie. Byłem zły na wszystko. Żałowałem, że usłyszałem coś takiego. Mówiłem sobie, że to jest niemożliwe. Przecież cały świat święci niedzielę. Musiałbym zrobić wiele zmian w moim życiu. Nie chciałem tego przyjąć do świadomości. Wolałbym o tym nie wiedzieć nigdy. Byłem zły na każdego, kto chciał mi o tym wspomnieć i myślałem sobie, nie może jakaś tam garstka ludzi mieć racji, gdzie całe tysiące idą pod sznureczek, są przekonani, że niedziela jest siódmym dniem tygodnia. Nie chciałem w to uwierzyć. Aż w końcu poddałem się, bo z faktami jest trudno dyskutować. Rozumiem też to, że ludzie, do których o tym mówię, emanują złością, bronią swojego, jak to jest tylko możliwe, chcą udowodnić sobie samym, że jeżeli ktoś jest w błędzie, to właśnie ja. To jest niemożliwe, żeby to było prawdą, ale wystarczy tylko Biblię otworzyć. Na szczęście diabeł w Biblii nie namieszał. On namieszał w pozabiblijnych przykazaniach, ale w biblijnych nie udało mu się. Osobiście, własnoręcznie, Bóg na tablicach kamiennych napisał palcem. A diabeł postarał się, żeby coś tak niezmiennego jak przykazania poddać korekcie. Czytamy w Ewangelii Marka, że Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. Ot taki sobie jeden z wielu tekstów. Ja bym teraz poprosił o torebkę jednej z sióstr będących tutaj na sali. Torebka. Nie robimy tam żadnych remamentów, nic nie wyciągamy. Jedna odważna osoba. Nie pójdę dalej, jak nie dostanę torebki. Także nie liczcie, że zmienię zdanie. Tak, bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Szczerze mówiąc, duża odwaga. Czy jeżeli bym zaczął w tej torebce sobie tam teraz szperać, a może nawet co niektóre rzeczy, korektę zrobił, to nie. Czy sama torebka, ona się obrazi na mnie? Tak czy nie? Nie. A jeżeli z tej torebki wyjmę telefon komórkowy i zacznę przeglądać, to akurat jest mój, i zacznę teraz przeglądać SMS-y, albo jakie były połączenia, z kim, po co, dlaczego. Czy ta komórka się obrazi? Nie, ale właściciel, zakładam, że to nie ja jestem właścicielem, to właściciel, wiedząc o tym, naprawdę nie będzie zadowolony. Ani telefon się nie obrazi, ani torebka się nie obrazi. Dlaczego o tym mówię? Bo czytamy, że Syn Człowieczy jest Panem sabatu. On jest jego właścicielem. Co to znaczy złamać sabat? Czy sabat się obrazi i powie, o niedobry, co on w sobotę zrobił, a nie powinien? Nie, sobota nawet nie mrugnie, nie jęknie. Właściciel soboty będzie mu przykro. Tak jak siostra, gdybym krzywdę zrobił tej torebce, a gdybym zaczął jeszcze po niej skakać, to właścicielowi pęka serce. Bo właściciel wie, co w tej jest torebce, a być może tam są bardzo cenne rzeczy. Nie zrobię tego absolutnie, oddaję.
Dobre, najlepsze z możliwych rąk.
Nikt o swoją torebkę nie dba tak bardzo, jak właśnie właściciel. Także pomyślmy o tym. W każdy tydzień rozpoczyna się sobota z zachodem słońca. Wchodzimy w nie swoją własność. Jak mamy zachować się w sobotnim dniu, żeby właściciel nie powiedział, kogo ja tu wpuściłem? Jaki niewychowany człowiek mnie odwiedził? Jak się zachować w ten dzień? Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, ja wam dam odpocznienie. I na słowo odpocznienie chciałbym zwrócić uwagę. A kiedy Bóg kazał odpocząć człowiekowi? 6 dni będziesz pracował. Przyjdźcie do mnie wszyscy w sobotę, a dostaniecie coś, czego nie dostaniecie w tygodniu. Możecie mnie nawet zacząć nie lubić, że powiedziałem to, co powiedziałem. Być może świat został wywrócony do góry nogami, a tak ładnie do tej pory wszystko było poukładane. Mój świat też kiedyś się wywrócił i też nie byłem z tego zadowolony. Ale gdy Bóg mi poukładał te klocki w odpowiedniej kolejności, dopiero wtedy byłem zadowolony. Bóg w życiu każdego z nas chce poukładać, ale zanim poukłada, czasami najpierw dzieje się pewna rewolucja. Mi nie musicie wierzyć w nic, ale uwierzcie Bogu, który stworzył niebo, ziemię, źródła wód. Jeżeli uznacie za słuszne oddać Mu za to chwałę, podziękowanie, hołd, po prostu słowo dziękuję, na pewno Bogu będzie to miłe. Niech dobry Bóg, On wie o tym, że nas stworzył. On nawet powiedział, że zwierzęta o tym wiedzą. Jak to jest, że zwierzęta mogłyby być mądrzejsze od ludzi? Chciałbym, abyśmy i my mieli to poczucie bezpieczeństwa, że z rąk Boga żeśmy wyszli i dobry Bóg przygotował dla nas coś wspaniałego w przyszłości i chciałbym, żeby to było naszą taką nadzieją, tęsknotą, że nawet jeżeli dzisiaj przeżywamy smutek, rozgoryczenie, to te dni miną, a rozpocznie się prawdziwe życie. Dopiero po porodzie jest prawdziwe życie, prawda? Dopiero gdy człowiek umrze i Bóg go zabierze, gdy Jezus powróci i ustanowi to swoje nowe królestwo i tam nas zabierze do tego królestwa, tam dopiero zacznie się prawdziwe życie, o którym teraz wiemy tylko ze słyszenia. Życzę każdemu z nas, abyśmy tam wszyscy w komplecie się mogli znaleźć. Amen.